Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Jestem również wzruszony tym, gdy tyle dzieci się modli i tyle dzieci kocha Pana Jezusa. Chciałbym powiedzieć, że to jest wielka łaska, jeśli można w takim wczesnym wieku poznać Pana Jezusa. I my wiemy wszyscy, w jakim świecie my żyjemy. My, jeśli mówimy o świecie, to mówimy o tej atmosferze, o warunkach, w których przebywamy. Zauważamy, że nasze dzieci są w szkole, w przedszkolu i nasza młodzież nieraz już pracuje i są pod wpływem tego świata. I teraz ostać się i zachować się tak jako dziecko Boże wcale nie jest takie łatwe. I my musimy i dla naszych dzieci, ja mówię już w tej chwili dla moich wnuków, też prosić o taką łaskę, żeby one zostały wierne Jezusowi. Bo nie jest tak łatwo i to bardzo często się mówi, a ten świętoszek. I wszyscy bardzo dobrze wiedzą, jak ten świętoszek ma wśród ludzi tego świata wyglądać. I jeśli się cośkolwiek zrobi, to się od razu podpadnie. Świat dobrze wie, czym my się odróżniamy i czym my się mamy odróżniać. Jest tak ważne, żeby życie nasze, ale również naszych domów, to znaczy naszych rodzin i dzieci, było świadectwem takim, które przynosi chwałę naszemu Panu Jezusowi. Chciałbym dzisiaj dzielić się z Wami Słowem Bożym i sobie obrałem taki temat: zmienność ludzka w zależności od okoliczności. Nie wiem, czy się nad tym zastanawiamy, ale my wiemy, że kiedy człowiek żyje w atmosferze takiej jak na przykład tutaj, jest nam bardzo dobrze. I wiemy, kiedy Pan Jezus był ze swoimi tymi trzema najbliższymi uczniami na Górze Przemienienia, to On ukazał się im w swojej chwale i wtedy ci trzej uczniowie, którzy z Nim byli, mówili: dobrze nam tu być, Panie. I my zauważamy, że ten Piotr, który zawsze był pełen inicjatywy, mówi: Panie, zrób mi trzy namioty. Jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza. I ciekawe, że nawet on nie pomyślał o sobie i o tych pozostałych dwóch. Ale on mówił: dobrze nam tu być. Ale my wiemy, skoro oni tylko zeszli z tej wysokiej góry, to byli skonfrontowani z tym, co się w życiu dzieje i z czym my spotykamy się na co dzień. My wiemy, że tam był ojciec ze swoim chłopcem, który był opętany, a ci pozostali uczniowie Pana Jezusa nie mogli sobie dać rady z tym człowiekiem, z tym chłopcem, który był opętany. Pan Jezus się zjawił i sprawę, problem rozwiązał. Ale chciałbym tylko przez to wskazać, my znamy to ze Słowa Bożego, że my żyjemy w takich chwilach, kiedy jest nam bardzo dobrze, ale są też trudniejsze chwile, których wolelibyśmy unikać. Ale jeśli my je przezwyciężamy i przechodzimy przez takie próby, my się przybliżamy do naszego Pana. I ja właśnie chciałbym o tej zmienności ludzkiej, o naszych skłonnościach mówić. I ja akurat sobie wybrałem tekst z 12 rozdziału Ewangelii Jana. Może to jest i też trochę związane z tym dzisiejszym świętem, Niedziela Palmowa, ale ja chcę niekoniecznie według tego kalendarza mówić, jaki Kościół przestrzega, ale tak ma na sercu te słowa i chciałbym przeczytać z 12 rozdziału, od 12 wiersza parę następnych. Nazajutrz wielki lud, który był przyszedł na święto i usłyszawszy, iż Jezus idzie do Jeruzalemu, nabrali gałązek palmowych i wyszli naprzeciwko Niemu i wołali: Hozanna, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim, Król Izraelski. A dosiadłszy Jezus oślęcia, wsiadł na nie, jak napisano jest: Nie bój się, córko syjońska, oto król twój idzie, siedzący na oślęciu. A z tego z przodu nie rozumieli uczniowie jego, ale gdy był już uwielbiony, wtedy wspomnieli, iż to było o nim napisane i że mu to uczynili. Świadczył też lud, który z nim był, iż Łazarza zawołał z grobu i wzbudził go od umarłych. Dlatego też wyszedł przeciwko niemu lud, że usłyszał, iż on ten cud uczynił. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie sprawimy, oto świat za nim poszedł. Tutaj jest opisany w tym odcinku Słowa Bożego ten triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Pan Jezus wjeżdżał na oślęciu i zebrało się na z okazji tego święta bardzo dużo ludzi w Jerozolimie i kiedy tylko usłyszeli, że Jezus jest, to oni, tu czytamy, ścinali z palm te gałązki, te długie takie liście, słali pod nogi i on wjeżdżał na oślęciu. My czytamy w innym miejscu, że to było ośle, na którym jeszcze nikt nie, to oślica, na której jeszcze nikt nie siedział. I oni teraz wołają: Hozanna, to znaczy zbaw teraz. I oni oddawali chwałę Jezusowi, oddawali chwałę, chociaż on o to nie prosił, ale my z innych Ewangelii czytamy, że Pan Jezus powiedział, że pobudzeni będą i niemowlęta do tego, aby Jemu oddać chwałę. I można by powiedzieć, że to był taki triumfalny wjazd Jezusa, który poprzedził tą mękę, te wszystkie historie, które zapowiadali przez wiele wieków prorocy. I tutaj mamy napisane w 17 wierszu, czytamy tak: świadczył wtedy lud, który z nim był, iż Łazarza zawołał z grobu i wzbudził go od umarłych. To jest takie bardzo dziwne, ciekawe wydarzenie i my już czytamy o tym w poprzednim, czytamy w poprzednich wierszach tego rozdziału, że w 9 wierszu jest napisane: dowiedział się wtedy lud wielki, iż tam był, to znaczy Jezus, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale też, aby Łazarza widzieli, którego był wzbudził od umarłych. I radzili się przedniejsi kapłani, żeby i Łazarza zabili. Bardzo ciekawe tu jest, że to się stało takim wielką sensacją, wielkim przeżyciem, że Łazarz został wzbudzony z martwych. O tym my czytamy w rozdziale 11. My wiemy, że Pan Jezus w czasie swojej pielgrzymki, kiedy nauczał, oficjalnie przebywał te ponad 3 lata, wzbudził z martwych młodzieńca w Najm i wiemy, że wzbudził też tą córeczkę tego przełożonego z bóżnicy Jajera. I kiedy on to uczynił, kiedy zbudził i tego młodzieńca, i tą córeczkę tego Jajera, wszyscy mówili: prorok powstał. Prorok powstał i ta wieść się rozeszła. Ale tutaj mamy coś więcej, jeśli chodzi o zmartwychwstanie Łazarza. I tutaj, żeby to może lepiej przedstawić czy wytłumaczyć, chciałbym odnieść się do tego, czego nauczali faryzeusze w tym czasie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. W narodzie izraelskim było takie prawo i to było bardzo ściśle przestrzegane, że jeśli ktoś umarł, to pochówek, ten pogrzeb odbywał się w tym samym dniu. I wyjątek stanowił tylko dzień sabatni, kiedy się nic nie robiło, to wtedy z pogrzebem czekało się do następnego dnia. Ale normalnie pogrzeb odbywał się w dniu śmierci danej osoby. I tutaj my czytamy, że Pan Jezus dotknął tych mar i tego młodzieńca w Najm, którego wynoszono z granic miasta. On był w pierwszym dniu, on w tym dniu umarł. My czytamy również o tej córce Jajra, że ona dopiero co umarła i przyszli do Jezusa i mówią do tego przełożonego: nie truć nauczyciela, bo ona już umarła. Ale Pan Jezus przyszedł i ona zmartwychwstała. Prawda? Zmartwychwstała, była wzbudzona. A jeśli chodzi o Łazarza, my mamy o tym opisane w poprzednim rozdziale, w rozdziale 11, taka bardzo ciekawa historia. Można by na ten temat dużo mówić, ja chciałbym tylko jedno powiedzieć. Kiedy Pan Jezus dowiedział się, że Łazarz to jest ten, którego miłuje, choruje, to Pan Jezus się tam wcale nie śpieszył. Bardzo ciekawe. My wiemy, że jeśli ktoś zachoruje, to należy jak najprędzej iść do lekarza, żeby on postawił właściwą diagnozę i żeby zadziałać, prawda? A my czytamy w rozdziale 11, że Pan Jezus został jeszcze 2 dni. I wszyscy się dziwili, ale Pan Jezus został jeszcze 2 dni. I ta cała choroba Łazarza się przedłużyła tak, że Łazarz umarł. I my czytamy tą historię, kiedy Pan Jezus przyszedł w końcu do Betanii, Łazarz już był w grobie, to on ma najpierw rozmowę z Martą. I ona mówi, że ona wierzy w zmartwychwstanie, w ten określony dzień. Ale tutaj, Panie, gdybyś był wcześniej, to by nie umarł brat mój. Ale on umarł, boś ty się spóźnił. Ona nie mówiła, że się, to już ja dodaję, ale ty przyszedłeś za późno. A Pan Jezus się pyta, gdzieście go położyli? I tu jest napisane, to jest w 11 rozdziale, w 32 wierszu. Maria, gdy tam przyszła, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, przypadła do nóg jego i rzekła, Panie, byś tu był, nie umarłby był brat mój. I potem czytamy, Pan Jezus, gdzieście go położyli? Rzekli mu, Panie, pójdź, a oglądaj. I zapłakał Jezus. Pan Jezus 2 razy zapłakał, my czytamy o tym. I wtedy Żydowie mówili, Żydzi mówili, we, jako go miłował. I niektórzy z nich nawet mówili, nie mógłże ten, który otworzył oczy ślepemu, uczynić, żeby ten nie umarł. A Jezus, rozrzewniwszy się sam w sobie, przyszedł do grobu, a była jaskinia i kamień był położony na nim. Rzekł Jezus, odejmijcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra onego umarłego, Panie, już cuchnie, bo już jest 4 dni w grobie. To jest takie bardzo charakterystyczne, że i tutaj jest to wyraźnie napisane, już cuchnie, bo jest 4 dni w grobie. I w nauczaniu faryzeuszy nauczonych w piśmie, w tym czasie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, było powiedziane, to ja mówię, że to tego uczyli oni, nie mówił o tym Mojżesz, że człowiek, kiedy umrze, to przez 3 dni krąży jego duch koło niego i on chce jeszcze wrócić. A rozkład ciała się dopiero zaczyna od 4. dnia, gdzie ten duch całkowicie od człowieka odlatuje, czyli już na 4. dzień nie ma szans i rozpoczyna się rozkład ciała. Tak byli nauczani i my tu zauważamy, ta Marta mówi do Pana, ale teraz już jest naprawdę za późno, bo on już cuchnie, już nastąpił rozkład. Tak? I my teraz czytamy, że Pan Jezus powiedział i zanim ci powiedział, powiedział Jezus, a zanim ci nie rzekł, iż jeśli uwierzysz, oglądasz chwałę Bożą. I my czytamy, że oni odjęli ten kamień i Pan Jezus zawołał, najpierw się pomodlił, a potem głośno zawołał, Łazarzu, wynijdź. I my czytamy, że ten Łazarz wyszedł. To było takim cudem, że my czytamy w następnych wierszach, że wielu Żydów uwierzyło weń, bo się stał cud, bo na 4. dzień, kiedy już następuje rozkład tego ciała, to wtedy Pan Jezus potrafił pobudzić go do życia. I jaka była dalsza reakcja? Wielu uwierzyło w Jezusa, ale wielu też było takich, którzy poszli do kapłanów i powiedzieli im, co się stało. Niektórzy z nich odeszli do faryzeuszy i powiedzieli im, co uczynił Jezus. Wtedy się zebrali przedniejsi kapłani i faryzeusze w radę i mówili, cóż uczynimy, albowiem ten człowiek wiele cudów czyni, a jeśli go tak zaniechamy, wszyscy weń uwierzą. I przyjdą Rzymianie i wezmą na to miejsce i nas i nasz lud. A jeden z nich, Kajfasz, będąc najwyższym kapłanem onego roku, rzekł im, wy nic nie wiecie, ani myślicie, iż nam jest pożyteczne, żeby jeden człowiek umarł za lud, a żeby wszystek ten naród nie zginął. A tego nie mówił sam od siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku onego, prorokował, iż Jezus miał umrzeć za on naród, a nie tylko za on naród, ale żeby też Syny Boże rozproszone w jedno zgromadził. I teraz czytamy 53 wiersz. Od onego dnia radzili się z Pałem, aby go zabili. Tu widzimy taką już ostateczną decyzję, jaką kapłani powzięli. Ten Kajfasz prorokował już z racji urzędów, w którym był jako najwyższy kapłan, że lepiej, żeby jeden zginął, poniósł śmierć za lud. I my tutaj widzimy, że to jest wypełnienie tego, co było w prorokach, przez proroków mówione, że jeden musi zginąć, ponieść tą doskonałą ofiarę, a to chodziło o Jezusa. I zauważamy, że tu, kiedy Pan Jezus triumfalnie wjeżdżał do Jerozolimy, to wszyscy o tym mówili, to jest ten, który wzbudził Łazarza, który już był 4 dni w grobie. I my czytamy w tym 12 rozdziale, czytamy, jak mówili między sobą faryzeusze, widzicie, że nic nie sprawicie, oto świat za nim poszedł. A więc wszyscy byli zachwyceni. Ten Pan przyszedł do Jerozolimy, ten, który jest prorokiem, ten, który wzbudza z umarłych już tyle dni leżących w grobie i oddają Jemu chwałę. I gdy my teraz popatrzymy na przykład do Ewangelii Mateusza, zresztą w innych też to jest opisane, to my wiemy, że Pan Jezus po przyjeździe do Jerozolimy, co On zrobił? Pierwsze, wszedł do świątyni i oczyścił świątynię. To znaczy powyrzucał tych wszystkich, którzy sprzedawali bydło, które tam przychodniowie, ci, którzy przychodzili z daleka, kupowali, żeby złożyć na ofiarę. On, my czytamy, poprzewracał stoły z tymi, którzy, stoły tych, którzy pieniędzmi handlowali czy wymieniali. Tam było takie prawo, które nakazywało, że do tej skarbnicy królewskiej, świątynnej wolno było wrzucać tylko określone monety, którymi operowali Żydzi. A jeśli przychodzili Żydzi skądś z dalsza, mieli inne pieniądze, no to oni to musieli wymienić. I to wszystko było pod ręką, ale to wszystko było w świątyni. I Pan Jezus ich wszystkich wypędził. I można się dziwić, skąd się to wzięło. On chciał oczyścić świątynię. On ich wypędził. Tam była silna grupa ludzi, bo ich było dużo, a on jednak miał tą moc i oni wszyscy ustąpili. I potem my czytamy, że przystępowali do niego ślepi, przystępowali chorzy, ułomni, a Pan Jezus ich uzdrawiał w świątyni. I znowu my czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 21, czytamy, że znowu zaczęło to wołanie być słyszalne, Hozanna synowi Dawidowemu. Zaczęto mu znowu oddawać chwałę, bo widzieli, że on oczyścił świątynię, że on uzdrawia tych, którzy są chorzy, przywraca wzrok i oddawali mu chwałę. I tu chciałbym na jedno zwrócić uwagę. Kiedy Pan Jezus działał, były czynione cuda, to wszyscy byli bardzo podnieceni. Wszyscy oddawali chwałę. I gdy my jesteśmy na takim nabożeństwie, gdzie możemy słyszeć świadectwa, czy nawet widzieć, jak zostają uzdrowieni z chorób, gdy coś się dzieje, to my oddajemy Panu chwałę. Ale czy to jest trwałe? Takie pytanie sobie możemy zadać. I właśnie śledząc tą historię, kiedy popatrzymy na ten wydany wyrok, Kajfasz powiedział, że jego trzeba zabić, tak? I teraz wiemy, że nastąpił ten kontakt z Judaszem. Oni się uradowali, bo Judasz powiedział, że go wyda, że zdradzi to miejsce, gdzie on przebywał, bo w tym czasie my dowiadujemy się, że Pan Jezus już nie chodził tak jawnie, a Judasz miał zdradzić to miejsce, gdzie jest Pan Jezus, gdzie go mogli aresztować. I my widzimy, że oni ten plan ukuli od tego momentu, jak został ten Łazarz zbudzony z martwych. I my tu nawet czytamy, żeby ludzie nie chodzili, nie mieli tego dowodu, że Łazarz został z martwych zbudzony, to oni nawet postanowili Łazarza zabić. Tak to tu jest napisane. I powiedzieli, że i postanowili, żeby i Łazarza zbudzić, żeby Łazarza zabić, a żeby nie było świadka tego, co się stało. My nie czytamy dalej o tym, czy go zabili, czy nie, jaki był koniec Łazarza, to już tu Słowo Boże nam o tym nie pisze. W każdym razie on przeżył, jego nie zabili. I można powiedzieć jedno, że kiedy Pan Jezus te cuda uczynił, to wszyscy wołali: Hozanna, zbaw teraz, Hozanna, Synie Dawidowy. I my wiemy, że kapłani i faryzeusze się nawet obrażali, urażali się: czy ty tego nie słyszysz, jak ciebie chwalą? A Pan Jezus powiedział: Izajaszcie nie czytali, że z ust niemowlątek będzie chwalony, tak? My widzimy, że jeszcze miał z nimi rozmowę, ale oni już mieli postanowienie go zgładzić. I gdy ja czytałem tak tą historię, to sobie tak przypomniałem jakoś mimo woli do Starego Testamentu się zwróciłem, kiedy my czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, naród izraelski został wyprowadzony z domu niewoli, z Egiptu, to my czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, to jest już 15 rozdział, że kiedy przeszli przez Morze Czerwone, naród izraelski możną ręką przeprowadzony, my czytamy, że za nimi między te stojące wody weszła armia egipska i kiedy my wiemy jeszcze, że między jednymi i drugimi ci mieli, naród izraelski miał ten słup ognia, który im oświecał, a wojska egipskie miała tą ciemną ścianę. To było między taka przegroda. I kiedy naród izraelski wyszedł już z wody, te ostatnie zastępy, to my czytamy, że te wody się zamknęły. I ta armia izraelska, która goniła tych wychodzących z niewoli, armia egipska, przepraszam, która goniła tych Izraelitów, została zalana ze swoimi wozami i oni zniknęli. I czytamy w tej drugiej Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, my czytamy 20 wiersz, wtedy Maria prorokini, siostra Aaronowa, wzięła bęben w rękę i wyszły wszystkie niewiasty za nią z bębnami i z muzyką. I mówiła do nich Maria: śpiewajcie Panu, albowiem możnie wywyższon jest, konia i jezdnego jego wrzucił do morza. I my czytamy, że po tym wyprowadzeniu, po tym przeprowadzeniu przez Morze Czerwone, oni oddali Panu chwałę. To była wielka rzecz i my o tym czytamy i ta wieść się rozniosła. A ten faraon stracił armię, bo my wiemy, że on pozwolił wyjść. W końcu się zastanowił, No ale ja wypuściłem tyle ludzi, taką siłę roboczą, puścił wojsko i to wojsko zginęło. Więc ci oddali chwałę. Ale gdy czytamy następne wersety, to możemy się przerazić i zapytać się, czy jest to możliwe. Potem ruszył Mojżesz z Izraelem od Morza Czerwonego i weszli w Puszczę Sur. A idąc 3 dni przez puszczę, nie znaleźli wody. A gdy przyszli do Mara, nie mogli pić wód z Mara, bo gorzkie były, dlatego też nazwano imię miejsca onego Mara. Wtedy szemrał lud przeciw Mojżeszowi, mówiąc, cóż będziemy pić? I wołał Mojżesz do Pana i ukazał mu Pan drzewo, które gdy wrzucił do wody, stały się słodkie. Tam mu ustawił prawa i sądy i tam go doświadczał. Chciałbym powiedzieć, że 3 dni później ten Bóg, który uczynił tak wielki cud, który ich przeprowadził i zniszczył tą armię, to my czytamy, że teraz były te gorzkie wody i zamiast teraz wrócić się do Mojżesza, wołaj do Pana, zmień te wody, oni zaczęli szemrać, oni zaczęli narzekać. I kiedy my patrzymy na tą 40-letnią pielgrzymkę narodu izraelskiego, to wiemy, że oni tym pobudzali Boga do gniewu. I kiedy zaczęła padać ta manna, a więc nie musieli nic robić, tylko pozbierać i tą mannę mogli jeść, czy mogli przerabiać, piec i tak dalej, to w końcu w pierwszej chwili byli zadowoleni, nic robić, tylko zbierać i jeść, a potem już mówili, tej manny mamy powyżej 2 dziurek od nosa, już mamy dosyć mięsa. Mięsa chcieli i zaczęli od tego i zali w Egipcie, tam w tym starym życiu nie było dosyć mięsa, cebuli i czosnku, i pobudzali Boga do gniewu. Takie doświadczenie. My wiemy, że Pan zesłał te przepiórki, że się najedli mięsa, aż się pochorowali i tak dalej, ale to widzimy, taki jest człowiek przez 40 lat. I ciągle tylko myśleli o tym, a kiedy wrócili ci zwiadowcy, którzy przebadali ziemię obiecaną, wróćmy do starego życia, poszukajmy sobie kogoś, który by nas znowu do Egiptu poprowadził. Taki człowiek jest. A czy to jest prawidłowe? Każdy z nas powie, że nie. I my zauważamy jedno. To, co tu jest opisane w tych wszystkich 4 Ewangeliach o tym, kiedy Pan Jezus po wjeździe do Jerozolimy, on znowu na wieczór udał się do Betanii i on przebywał w tym domu Łazarza, Marii i Marty. I tam były takie wydarzenia, to namaszczenie Pana Jezusa przed pogrzebem. Czy to jest takie ważne dla nas? A tu jest powiedziane, jak ważne to jest, tutaj jest tak ważne, to i opisane. I znamy tą wypowiedź Judasza, który się temu sprzeciwiał. Taka droga rzecz i no, w niektórych komentarzach biblijnych jest napisane, że w tym momencie w Judaszu powstała ta decyzja, żeby jednak tego Jezusa wydać w tym czasie, jak było to namaszczenie. No, Słowo Boże nam o tym nie pisze, to pisze o tych wydarzeniach, ale to podają różni komentatorzy. I w każdym razie Pan Jezus został jeszcze namaszczony w tym domu Łazarza w Betanii. I gdy teraz patrzymy na dalszy przebieg tego, co opisuje ewangelista Jan i zresztą wszystkie 3 Ewangelie synoptyczne, czytamy o tym, że kapłani podburzyli lud i ci sami, którzy wołali Hozanna, synu Dawidowi, zaczęli wołać, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Zaczęli zupełnie diametralnie zmieniło się nastawienie tych ludzi. My czytamy o tym w Ewangeliach, jest powiedziane, że podburzyli lud, tak? I lud zaczął krzyczeć, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. I gdy my na to popatrzymy, to możemy sobie postawić takie pytanie, czy jest to możliwe, żeby człowiek się tak zmienił. A skoro się tak stało, to jest możliwe. Mi się przypomina, jest taka opis, historia opisująca przebieg malowania obrazu Ostatniej Wieczerzy przez Leonardo da Vinci. My wiemy, że ta wieczerza troszeczkę inaczej w rzeczywistości wyglądała, bo ten obraz Leonardo da Vinci pokazuje, że wszyscy siedzą dookoła stołu, a wtedy spożywano w ogóle posiłki w inny sposób, że ludzie byli w pozycji półleżącej dookoła stołu, oparci na lewym ramieniu i brali prawą ręką i spożywali, nogi były do tyłu i tak dookoła stołu spożywali posiłki. Ale to ja o czym innym chciałbym powiedzieć. Leonardo da Vinci, kiedy malował ten obraz Ostatniej Wieczerzy, to szukał twarzy tych modeli, z których mógłby wziąć wzorzec, i wyszukał sobie też młodzieńca, który miał tą podobiznę według niego najbardziej zbliżoną do Jezusa. I on to namalował. Nie? I my wiemy, że potem malował tych 12 apostołów, właściwie 11, a potem bardzo szukał tego 12 Judasza, żeby tego Judasza odpowiednio przedstawić. I chciałbym powiedzieć, że on zaczął w takich, dzisiaj mówimy w slumsach, ale w takich na obrzeżu miasta, tam gdzie mieszkali ludzie z tego marginesu społecznego, jakbyśmy powiedzieli, wśród nich szukał takiej twarzy człowieka, mężczyzny, który by odpowiadał według jego zrozumienia Judaszowi. I znalazł takiego i zaczął go malować. I w tej historii jest napisana jedna taka dziwna rzecz, że on jako malarz, to trwało coś około półtora roku, zanim ten obraz namalował, że tym Judaszem, którego on wybrał wśród tych ludzi, był ten, którego półtora roku wcześniej malował jako Jezusa. I on to jako malarz zauważył. To jest w tym opisie, nie? Ja dlaczego ten... Ja nie mam do czynienia z żadnym kultem obrazów i tak dalej, ale chciałbym powiedzieć, że ta historia mi coś powiedziała, że człowiek się może zmienić. Ten malarz go widział jako Jezusa, tak sobie go wymodelował, to jest taki odpowiedni, a on dopiero w trakcie tego, jak malował, patrzył na te rysy, które się właściwie nie zmieniły, a jednak cała mimika, cała twarz odpowiadała według tego malarza tej naturze Judasza i tak to przedstawił. Tak się człowiek może zmienić, ale to jest tylko taki przykład. I chciałbym powiedzieć, że my chwałę oddajemy Bogu wtedy, kiedy widzimy cuda, kiedy się wszystko dobrze dzieje, ale kiedy już jest inaczej, to się też i my nieraz inaczej zachowujemy. Chciałbym powiedzieć, że chwałę należy oddać Bogu. Jak najbardziej chwała należy się temu, który czyni te cuda. Ale chciałbym powiedzieć, że jeśli byśmy tylko na tych widocznych cudach, naszą wiarę, nasz stosunek do naszego Pana chcieli w jakiś sposób budować, to gdy braknie tych cudów, to nasza wiara się zachwieje i może się nawet załamać. I dlatego jest tak ważne, żeby nasza wiara nie była uzależniona tylko od tego, co się dobrze wokół nas dzieje, ale była uzależniona ściśle i wyłącznie od tego, w jakim stosunku my żyjemy z naszym Panem. Gdy popatrzymy do Dziejów Apostolskich, szczególnie po dniu 50 jest opisane, kiedy ci, którzy się nawrócili, a czytamy, że ich było prawie 3000 i czytamy również, że Pan na co dzień przydawał, to my czytamy o nich, że oni trwali w nauce apostolskiej. To jest powiedziane na pierwszym miejscu, trwali w nauce apostolskiej. Ja tak rozumiem Słowo Boże, że żadna kolejność nie jest przypadkowa i tu pisze, trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, łamaniu chleba i w modlitwach. Może ktoś z nas by powiedział, najpierw należało trwać w modlitwach, a tu jest taka kolejność, trwali w nauczaniu. I chciałbym powiedzieć jedno, że w tym czasie oni nie mieli tego Nowego Testamentu, nie znali nauki Pana Jezusa. Tą naukę znali uczniowie, którzy chodzili z Jezusem. I Pan dał taki czas łaski, że oni mogli nauczać. I na co dzień przybywało tych, którzy byli nauczani. I my czytamy, że Pan dał taką łaskę i pobudził takie serca, że przynosili swoje dobra, oni mieli wszystko wspólne i nie musieli iść do pracy, żeby zarabiać na chleb. I był taki czas, że no jak w raju, no żeby to było jak najdłużej. I my wiemy, kiedy Piotr i Jan po raz pierwszy byli przesłuchiwani, zabroniono im usługiwać w imieniu i głosić Jezusa, to my wiemy, że kiedy im zabroniono, a oni, czytamy o tym w czwartym rozdziale, kiedy oni dali takie świadectwo przed nauczonymi w piśmie i przed tą radą, przed tym Sanhedrynem, oni wrócili między swoich i powiedzieli o tym wszystkim i wtedy oni się jednomyślnie zawołali do Pana, żeby Pan im dał łaskę, żeby mogli dalej głosić. I my czytamy, że to miejsce się zatrząsło, zostali napełnieni wszyscy Duchem Świętym i z bezpieczeństwem głosili Słowo Boże. I ten okres trwał, Pan przydawał do zboru. My wiemy, że były też takie różne przeżycia, bo Ananiasz i Safira, oni się chcieli wkraść do tej społeczności, a karność była taka, Duch Boży działał, że tylko za kłamstwo, bym powiedział, tylko za kłamstwo, a w tym pierwszym zborze to nie istniało, oni padli nieżywi, tak? Taka była atmosfera w pierwszym zborze. I wszystkim było tam tak dobrze, żeby chcieli, żeby to było na zawsze, prawda? A czy było na zawsze? My czytamy o tym, że zaczęło się prześladowanie. Saul, który był późniejszy apostoł Paweł, ale Saul, który był bardzo gorliwy w zakonie, on zaczął prześladować zbór. I on między innymi doprowadził do tego, że Szczepan został ukamionowany, umarł śmiercią męczeńską. I wtedy my czytamy, że oni się rozproszyli. Oni nie założyli żałoby, no teraz, no wszyscy oczywiście żałowali Szczepana, ale oni teraz mówili, no teraz załamujemy ręce i my już nic nie robimy. My czytamy o tym, że wszyscy, którzy byli w rozproszeniu, głosili Słowo Boże. I możemy zauważyć, że Pan dał taki okres łaski, że oni poznali tą naukę Jezusa, bo większość z nich to pochodziła z narodu żydowskiego i oni znali stary zakon i prawa zakonu, tak? A teraz oni wiedzieli, nauczyli się czegoś nowego i oni to teraz przekazywali w rozproszeniu i głosili Słowo Boże. My czytamy o tym, to jest bardzo ładnie napisane o tym, to jest 8 rozdział, a ci, którzy byli rozproszeni, chodzili opowiadając Słowo Boże. A więc oni się nie zamknęli w sobie. I taka była dziwna droga Boża. My może powiemy, nie rozumiemy tego, ale to prześladowanie spowodowało to, że oni wyszli na zewnątrz. I na zewnątrz głosili Słowo Boże. Pan dał taki czas, że mogli się nauczać, a potem dał ten czas, że teraz już to, co wzięli, czego się nauczyli, musieli przekazywać dalej. I taka jest droga Boża. I my widzimy, że oni nie żałowali, że zostali rozproszeni, ale wypełniali tą misję. i można by na ten temat bardzo wiele mówić. A ja chciałbym tylko na jedną rzecz jeszcze zwrócić uwagę, jedno przeżycie. A to przeżycie jest opisane w Dziejach Apostolskich. Ja myślę, że wielu, a może wszyscy to dokładnie znają, kiedy Paweł i Sylas znaleźli się w Filipii. Oni tam byli skierowani, my czytamy, kiedy oni, apostoł Paweł i Sylas, przechodzili po zborach i przekazywali, co postanowiono na tym pierwszym synodzie, na tym pierwszym spotkaniu apostołów. To w zasadzie powód był ten, że apostoł Paweł przyszedł do Jerozolimy, bo powstał problem, że ci, którzy byli Żydami z obrzezania, wierzący, jak się mówiło, żądali, żeby ci poganie, którzy się nawracają, też dali się obrzezać. I powstał spór. Ci chcieli być, tak jak my mówimy, bardziej papiescy niż sam papież. Ci się też muszą obrzezać i apostoł Paweł przyszedł do Jerozolimy, tam był Piotr, Jan i Jakub młodszy i oni przekazywali, co postanowili Duch Święty i my. I te zbory się utwierdzały, oni przekazywali ten list, który był napisany i apostoł Paweł miał taką myśl, żeby odwiedzić zbory w Małej Azji, dlatego że on był między innymi założycielem wielu z tych zborów. I bardzo przyjemnie się przyjeżdża do zboru, gdzie już człowieka znają, gdzie mam jakiś kontakt. Paweł miał to widzenie, to jest opisane w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie mąż z Macedonii prosił przyjść do nas. I tu jest napisane, i my będąc tego pewni, że nas tam Bóg kieruje, oni udali się do Macedonii i znaleźli się w tym pierwszym mieście macedońskim, to była Filipia. Miasto wybudowane na prawach rzymskich, tam nie było bóżnicy, bo my wiemy, że kiedy apostoł Paweł podróżował, to on wchodził do bóżnicy, znajdował wierzących Żydów i tam głosił. A on przyszedł do Filipii, nikogo nie znając, nie mając żadnych listów rekomendujących i teraz co teraz zacząć, tak? On był posłuszny i on tam był. I on znał zwyczaje i wyszedł za mury tego miasta, bo to było miasto wybudowane na prawach rzymskich i Żydzi, którzy byli wierzący, a Żydzi byli już wtedy rozproszeni też, to wiedział, jeśli są, to na pewno wyjdą na modlitwę za miastem. I my czytamy, że on tam spotkał tą niewiastę, która sprzedawała purpurę i my wiemy, jak powstała pierwsza grupa domowa w domu tej Lidii, jak zaczęła działać Ewangelia, moc Boża na terenie Filipii. I to było dzieło, do którego był powołany apostoł Paweł. On nie miał iść do Małej Azji, do tych zborów i tam. I możemy zauważyć, że skoro on zaczął tam głosić Słowo Boże, to był taki, można by powiedzieć, przyczółek, który oni już posiedli. Kto był w wojsku, to wie, że zdobycie przyczółka to jest początek, a potem się zaczyna dalsza ofensywa. To jest zawsze najtrudniejszy moment. I ten przyczółek już zajął apostoł Paweł i my zauważamy jedno, że diabeł przeciwnik zaczął też działać. Bo tu przychodzi Ewangelia i ten głosi Ewangelię. I my czytamy, to jest trudne dla nas do zrozumienia może, jak się tak powierzchownie na to popatrzy. Oni szli na modlitwę, a tu dziewczyna, która ma ducha wieszczego, woła, to są słudzy Boga Najwyższego, którzy wskazują nam drogę zbawienia. No gdybyśmy taką kobietę mieli tu u siebie, to byśmy powiedzieli, prorokini, chwała Bogu, my sobie ją zatrzymamy, prawda? I będziemy z nią jak z jajkiem, no bo to prorokini, tak? A my czytamy, że apostoł Paweł bolał nad tym. On bolał nad tym. I to nie było jeden raz i drugi i trzeci. I potem czytamy, kiedy apostoł Paweł się zwrócił do nas i wypędził tego ducha wieszczego, z tej dziewczyny, a o tym czytamy, że ona przynosiła zysk swoim panom, bo ona była niewolnicą, a z tego tytułu miała, oni mieli dochód, nie? I podali ich przed radę, że Paweł i Sylas czynią zamieszanie i ubili ich, wsadzili do więzienia. I teraz możemy powiedzieć jedno, że oni byli skierowani przez samego Pana i oni byli posłuszni, że tam mają iść i teraz znaleźli się w takiej okoliczności. Ale to byli słudzy Boży, Paweł i Sylas. I kiedy byli w tym więzieniu, zakuci w tych dybach, są w historycznych książkach pokazane, jak wyglądały więzienia rzymskie i to najgorsze więzienie, o którym tutaj czytamy, to było już nie takie, jak to było u góry, ale to były lochy w piwnicy. Tam nie było schodów, tam był tylko otwór i była przystawiona drabina, żeby ten nie mógł uciec, który tam był zakuty, to jeszcze tą drabinę się wyjmowało. To jest pokazane na rysunkach. I tam był Paweł i Sylas. No, byłaby okazja ponarzekać, aleśmy wpadli, prawda? Tak można by po ludzku popatrzeć. A czy ta zmienność tego nastroju u apostoła Pawła nastąpiła? Nie. My czytamy, że on zaczął razem z Sylasem śpiewać. No, my jesteśmy ludźmi, ja szczerze powiem, że nieraz tak po cichutku się pomodlić, Pan nas słyszy, nie? Jeszcze śpiewać, żeby wszyscy słyszeli. Ale oni to zrobili i my widzimy, że się zatrząsły mury więzienia i spadły kajdany ze wszystkich. I to był początek, tak jakbym powiedział, tego zboru Bożego, który był w Europie. I gdy my czytamy list do Filipensów, to my zauważamy, kiedy apostoł Paweł pisze do Filipensów ten list, to on tu wymienia Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa, wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w mieście Filipi z biskupami i z diakonami. A więc widzimy, kiedy apostoł Paweł już do nich tam pisał ten list, to już był zbór, byli biskupi, byli diakoni. To nie była grupka, która składała się tylko z domowników Lidii, ale tam ich było bardzo dużo, bo my wiemy, że tam się nawrócił stróż więzienny z całą swoją rodziną. Prawda? I oni zostali nawet w tej nocy ochrzczeni, nie? I to był zalążek zboru. I zauważyć możemy, że to prowadzenie Boże, które każdego z nas dotyka, to jest nie takie, jak my sobie nieraz wyobrażamy. Kiedyś taki student teologii u nas w zborze usługiwał, mówi, no ja myślałem, jak ja dożyłem zbawienia, nawróciłem się, że już to wszystko pójdzie tak naj. Tak? A niestety, mówi, ma tyle kłopotów, przykrości i tak dalej. No, miał tam, różnie się u niego w życiu układało. Ja chciałbym tylko tyle powiedzieć, że my chcielibyśmy siedzieć w takich ciepłych, takich dobrych warunkach. I to nam jest dobrze. Słowo Boże, Pan Jezus bardzo w Starym Testamencie, chciałbym powiedzieć, nie Pan Jezus, ale w Starym Testamencie bardzo wiele jest mówione o orle jako o takim ptaku i bardzo dużo, bardzo kilkakrotnie się wspomina o tym orle, który lata w górę. Nigdzie w Słowie Bożym, w Starym Testamencie o kurach nie pisze, nie? Które zawsze dziubią, ale o orle, który idzie w górę. I dlatego, że mnie tak to zainteresował ciągle o tych orłach, jakie odbywa to odnawianie młodości. Też czytałem o tym, jak orzeł zakłada swoje gniazda, właściwie orlica. To ona te gałązki, które zbiera, to wszystkie muszą mieć kolce. Nie takie delikatne słomki, ale wszystkie, wszystko są same kolce, tak jak pędy róży. i z tego robi orzeł gniazdo. Jak potem zrobi to, bo to przede wszystkim orlica zrobi to gniazdo, potem skubie tu swoją pierzę, ten puch i wyściela to tak delikatnie, że jest jak w poduszeczce. Potem składa jajka i potem tam się wylęgają te małe orzełki, tak? Im tam jest tym bardzo dobrze, ale one muszą nauczyć się latać. I wiecie, co ona robi? Ona wydrapuje swoimi pazurami i dziubem to wszystko, czym jest to wyłożone, że te małe orlątka nie mogą na tych tarkach, już na tych kolcach siedzieć. I one wychodzą i siadają na brzeg tego gniazda. One potem strąca i one zaczynają trzepotać skrzydłami i uczą się latać. Nie? I ta orlica jeszcze jest taka, ona jest większa, jeśli chodzi o rozpiętość niż orzeł, że ona tak jak kamień spada w dół pod nich i rozkłada skrzydła, je podnosi. Ale ten moment mi się podoba, że żeby je wypędzić z gniazda, to nie jest tak wyszturchać. One same wyjdą, bo te tarki i tak dalej, tak kłują te małe ciałka tych orzełków, że one wychodzą na zewnątrz. I nieraz w naszym życiu duchowym nam jest tak dobrze w tych cieplarnianych warunkach, jak w inkubatorze, nie? Ale nie można na zawsze zostać. I to, co było w Starym Testamencie i to, co teraz czytamy w Nowym Testamencie, bo Stary Testament, na przykład Księga Joba, jest wspaniałym takim obrazem, co człowiek może przechodzić. I Księga Joba, podsumowanie tej Księgi Joba jest: kiedyś tylko ucho moje słyszało, a teraz oko moje widzicie, nie? Po tych wszystkich doświadczeniach. I my wiemy, że on chociaż narzekał różne to, ale nigdy się Bogu nie sprzeciwił. I on miał taki moment w swoim życiu, że żona mówiła: złożesz Bogu i umrzej, już chyba tego jest dosyć. On mówi: mówisz jak szalona niewiasta. I on mówi wtedy takie bardzo znamienne słowa: Izali, tylko dobre od Pana mamy przyjmować. I dlatego ten temat, ta zmienność ludzka w zależności od okoliczności mnie tak jakoś zajmowała, kiedy wiedziałem, że tu mam jechać. Chciałem o tym powiedzieć, jak my do tego podchodzimy. Czy my należymy do tych, którzy mówią: Hosanna, zbaw teraz. Tu było śpiewane nawet Hosanna. I chwała Bogu za te pieśni, ja się cieszę za to, co mógłbym słyszeć. Ale czy my nie jesteśmy tymi, tak jak Jan szedł za Jezusem aż pod krzyż, ale Piotr był z daleka, a ci pozostali się rozproszyli. Oni też byli z daleka. Wszyscy oni się... No tak zachowywali, no, żeby zabezpieczyć swoją skórę, swoje życie. A przedtem coś innego mówili. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my, żyjąc tutaj na tej ziemi i mając społeczność z Panem, żyli w takim stosunku do naszego Pana, że cokolwiek na nas przyjdzie, żebyśmy byli zawsze wdzięczni, wiedzieli, że tylko przez trud i znój Pan nas może doprowadzić do celu. Gdy my patrzymy na historię pierwszych chrześcijan, jak oni byli prześladowani, to może postawimy sobie pytanie, czy tak musiało być? Czy naprawdę musieli być paleni czy na tych pochodniach, czy rzucani między te dzikie zwierzęta na arenie? Czy Pan Bóg nie mógł temu zadziałać? I kiedy my popatrzymy dalej na historię Kościoła, kiedy religia chrześcijańska stała się religią panującą, od tego czasu to idzie w dół. Bo wszyscy, bez żadnego ograniczenia, wszyscy już tylko chrześcijanie, tylko pokropić i już są chrześcijanie. Dlatego chciałbym powiedzieć, że to wszystko, co nas prowadzi przez trud i znój, powinno nas przybliżać do Pana. Nie tylko to dobre. I to jest jedna sprawa, a druga, my nie musimy i nie wolno nam pozwolić na to, żeby ktoś nami manipulował. Ci, którzy byli pobudzeni przez Ducha Bożego, żeby wołać Hosanna synowi Dawidowemu, byli pobudzeni, bo my czytamy o tym wyraźnie, podburzyli lud. Nam nie wolno dać się podburzyć. My musimy mieć swój prawidłowy stosunek do Pana. Wiem, że mój Odkupiciel żyje. Tak jak mówiłem, wiem Ci ja, że mój Odkupiciel żyje. I ta wiara naszego Pana, tego Zbawiciela ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, to jest tym, co nas zachowa od upadku i co nas przybliży, że będziemy mogli tak jak Paweł i Sylas, my mamy taki refren, który też śpiewamy o tym bardzo chętnie, jak i Paweł i Sylas, ale wiemy, że jak przychodzą trudniejsze chwile, nie jest to takie łatwe. Gdy my jeszcze na moment popatrzymy na Stary Testament, jak ten ci mieli pokłonić się przed tym obrazem, ci trzej młodzieńcy, to oni coś powiedzieli, lubo nas wyrwie, lubo nie. Ale kłaniać się Tobie nie będziemy, temu obrazowi. Czy nas wyrwie, czy nie. Oni nie byli pewni, że naprawdę wyrwie. Ich wyznanie było, czy tak, czy owak, my kłaniać się nie będziemy. I ja myślę jedno, że tylko Duch Boży, który nas prowadzi we wszelką prawdę, wzmacnia i uczy i pociąga do tego prawidłowego stosunku wobec do naszego Pana, pozwoli nam przetrwać próby, żeby nas umocnić we wierze. Niech to słowo będzie to tak na zakończenie. Ja akurat taki temat miałem niekoniecznie z powodu tego, że dzisiaj według kalendarza jest Niedziela Palmowa, bo to wiem, że święto obchodzi się w kościele i są sklepy otwarte i tak dalej, ale mi chodziło o tak mi bardzo na sercu leży, żeby wytrwać przy Panu. Nie tylko przy tych wzniosłych chwilach, ale kiedy przychodzą te próby i doświadczenia. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.